Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym odcinku Celnych Tematów. Wita Was Joanna.
Oraz Asia.
Dzisiaj będzie temat dość skomplikowany dla wielu z nas, a mianowicie skomplikowana struktura służby KASK. Do kogo, gdzie, z kim i z jakim wnioskiem się musimy zwrócić. To wszystko odczaruję Wam dzisiaj. Asia, porad. Asiu, powiedz, jeśli chodzi o strukturę KAS, to się zmieniło. Mówimy właśnie, struktura KAS, czym jest KAS, czym jest IAS. Zacznijmy może od początku. W 2016 roku służby celne połączyły się z Urzędem Skarbowym, służbami skarbowymi. I co się wydarzyło? Jaki podział pojawił się od tego momentu? Czym jest ten KAS? Opowiedz nam trochę.
No, zdecydowanie. Tutaj masz rację. 2016 to był ten rok taki bardzo przełomowy dla nas, jeżeli chodzi o agencje celne, bo wszedł w życie unijny kodeks celny i weszła w życie w październiku, czyli to było w maju, to w październiku weszła w życie ta reforma KAS. Ona spowodowała, że minister właściwy do spraw finansów publicznych, wyznaczając szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który tu też sekretarza stanu, utworzył właśnie takie jednostki koordynujące zarówno pracę funkcjonariuszy celnych, jak i funkcjonariuszy celno-skarbowych. I oni wszyscy teraz pod wachlarzem tego szefa KAS działają jako jednostki IAS, nad którymi oczywiście czuwa dyrektor danego IAS. IAS, czyli w magii trzyliterowych skrótów celnych tematów, Izba Administracji Skarbowej, tak? IAS, czyli Izba Administracji Skarbowej, jest, mamy ich 16 w Polsce, nad nimi czuwa każdorazowo dyrektor IAS i mamy także dyrektora KIS, czyli Krajowej Informacji Skarbowej, który jest odpowiedzialny za właśnie udzielanie informacji w tym zakresie. Tak, żebyś miała świadomość, dopiero w momencie, kiedy jesteśmy w IAS, czyli dyrekcja IAS dla danego regionu, będziemy mówić już o tym podziale jakby ponownie, który wcześniej jakby został rozdzielony, był rozdzielony, teraz on po prostu ma jedną nadrzędną funkcję zarządzającą jako dyrektor IAS, ale nadal mamy naczelnika Urzędu Skarbowego, naczelników urzędów celno-skarbowych i naczelników wojewódzkich urzędów skarbowych. W przypadku, kiedy mówimy o jakichś decyzjach, które się wydarzają w trakcie importu lub eksportu towarów, a wiemy, że z wnioskami, z decyzjami mamy do czynienia na co dzień, to taka decyzja ma automatycznie znaczenie i skarbowe, i celne, więc ma przełożenie bezpośrednio na finanse danego przedsiębiorcy, którego agencja celna, nie wiem, taka jak na przykład nasza, tak, reprezentuje. I to ma bezpośrednio skutek oczywiście też finansowy na finanse tej firmy. Więc musimy mieć świadomość, że przez to połączenie tych dwóch instytucji, czyli urzędów skarbowych i urzędów celnych, ta reforma spowodowała, że ta decyzyjność jest wspólna, czyli jedna decyzja, która zostaje wydana przez jeden organ, ma automatycznie przełożenie zarówno celne, jak i skarbowe.
Rozumiem, czyli ta Krajowa Administracja Skarbowa, można powiedzieć, że dla nas, jako dla podmiotów, które na co dzień mają kontakt ze służbą KAS, ma tutaj znaczenie od tego dyrektora IAS, tak?
Dokładnie, Izby Administracji Skarbowej. IAS, czyli ale zawsze możesz, Joanna, zadzwonić, jak czegoś nie wiesz, do KIS. Na infolinię.
Jak to pięknie brzmi, nie? Do tak, KIS, nie? Do KIS. Byśmy chciały posłuchać muzyki z lat 90.
Nikt cię nie będzie całował, też o tym pomyślałam. Tak. Także.
Ale myślę, jakbyśmy tak wpadły do tego KIS-u w tych białych maskach wymalowane, to raczej by nam nikt nie pomógł, wiesz, wtedy nie odpowiedział na nasze pytania.
Myślę, że nawet wręcz przeciwnie, tak?
Czyli mówimy o IAS i od IAS jakby zaczyna się nasza historia, jeżeli chodzi o działania przy imporcie i eksporcie, tak? Mamy pod IAS podlegają naczelnicy urzędów celno-skarbowych i co do urzędów celno-skarbowych należy, to znaczy z czym my do nich przychodzimy.
No właśnie, tutaj żebyśmy mieli świadomość, że jeżeli mówimy o Krajowej Administracji Skarbowej, to nasza ta działalność codzienna to jest tak de facto sam dół tej całej drabinki hierarchii, czyli my działamy fizycznie w oddziałach celnych. Składamy zgłoszenia celne w oddziałach celnych, przedstawiamy towary do dyspozycji organów celnych w oddziałach celnych, więc oddział celny jest takim najmniejszym okruszkiem całej struktury KAS. Jeżeli mówimy, że chciałabyś to takiej formie graficznej sobie ubrać, to gdzieś tam na dole, na samym dole jesteśmy w tych oddziałach.
No i tych oddziałów celnych jest bardzo dużo i ktoś kiedyś powiedział, że nobla temu, kto będzie potrafił współpracować z każdym z tych urzędów celnych, oddziałów celnych, tak, i będzie znał te tajniki, jak z nimi rozmawiać i jakie decyzje oni będą podejmować.
I ma ten złoty numer telefonu.
Tak, ten złoty numer telefonu, żeby wiedzieć, do kogo zadzwonić. Czyli na co dzień my współpracujemy z tymi urzędami, z tymi oddziałami, przepraszam.
Z oddziałami, dokładnie.
Czyli tak w praktyce mówiąc, bo to, co myśmy teraz przedstawiły, to jest taka struktura, można powiedzieć, regionalna. Tak, podział regionalny urzędów, instytucji, którą jest cała struktura KAS. Natomiast tak w praktyce, importujemy towar. Importujemy towar i jestem, powiedzmy, spedytorem. Przychodzę do Ciebie i mówię: Pani Asiu, chciałabym dokonać importu towaru, niech to będzie klej do puzli, który przychodzi w imporcie do Polski. I teraz co robię? Z jakim urzędem mam do czynienia? Z jakimi instytucjami ja mam do czynienia jako taki, powiedzmy, importer, może nie spedytor, tak będzie łatwiej.
No, powiem Ci, Joanna, ten klej do puzli, jeszcze tego chyba nigdy w życiu nie odprawiałam. Ale
wszystko przed nami.
Gratuluję tutaj weny. Tak, wtedy mówimy, jeżeli Ty przychodzisz do mnie z takim zapytaniem spedytorskim, to mówimy o tak zwanej ogólnopolskiej siatce CUDO.
Tak, cudowne CUDO. To teraz w takim razie może nam wyjaśnisz, czym to CUDO jest, bo wiele osób tak naprawdę w ogóle nie ma do czynienia z odprawami celnymi, mam na myśli naszych słuchaczy. Czym jest CUDO? I uwaga, nie jest to trzyliterowy skrót, tylko czteroliterowy skrót.
Jest magia.
Tym razem.
Tak zwane Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw. Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw jest to taki odłam Urzędu Celno-Skarbowego, który fizycznie odpowiada za odprawy celne w danym regionie. To jest taki, jego nazywam Urząd Matka. Takie właśnie centrum dowodzenia tym, co się dzieje w danym regionie. I pod dane CUDO należą inne mniejsze oddziały celne, które spełniają tak zwaną funkcję satelicką. Czyli są de facto takimi satelitami krążącymi wokół matki. Tylko się na szczęście nie przemieszczają.
Czyli to nie jest taki podział typowo regionalny, tylko już można powiedzieć bardziej abstrakcyjny.
Tak, to znaczy tak, tutaj...
I tak, i nie.
Nie szukamy logiki, tak, Joanna, nie szukamy logiki, tak?
Dobrze.
Czyli tak, po wejściu na stronę gov.pl można sobie znaleźć ogólnopolską siatkę CUDO i tam będą urzędy, w których my przedstawiamy towary. Więc w momencie, kiedy Ty mi mówisz, że Ty chciałabyś coś importować, to o ile jest to na tyle łatwe zadanie, że zazwyczaj jest to albo punkt graniczny, albo jakiś magazyn czasowego składowania, w którym taką odprawę importową dokonujemy, czyli tutaj mówimy o procedurze dopuszczenia do obrotu, to mamy łatwą sytuację, bo w przypadku, gdy mamy do czynienia z magazynem czasowego składowania lub składem celnym, wolnym obszarem celnym, to zazwyczaj ten urząd celny, pod który dana lokalizacja podlega, mamy zataryfikowany lub zakodowany w zgłoszeniu, w deklaracji skróconej DSK. I w tym momencie widzimy, że pod na przykład dana lokalizacja podlega na przykład pod CUDO w Pruszkowie, tak?
Czyli zgłoszenie jest dokonywane
na terenie magazynu wtedy na przykład.
Okay.
Jeżeli miałabyś na przykład import w porcie, to tutaj mówimy na przykład, jeżeli mówimy o Gdyni oraz Gdańsku, mamy dwa CUDO, jedno w Gdyni, jedno w Gdańsku, tak? Każdy ma porówno, co byśmy się nie pokłócili. I one podlegają oczywiście pod Pomorski Urząd Celno-Skarbowy. I teraz, jeżeli będziemy mówiły dalej o tym CUDO, to na przykładzie portu, tak? Tak jak powiedziałeś, byś miał jakiś import,
Chciałam powiedzieć, że to był import kleju do puzli.
Przepraszam, import kleju do puzli. Oczywiście trzeba było sprawdzić w pierwszej kolejności, czy są jakieś zakazy i ograniczenia. Czyli mówimy tutaj o wszystkich inspekcjach kontrolnych. I jeżeli będziemy mówić o tutaj naszym tym pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym, to jeżeli mówimy o towarach, które mają gdzieś tam przyszły morzem, jak ja to nazywam, czyli typowo przesyłki skonteneryzowane lub drobnica, ale skonteneryzowana, znajdująca się w porcie, to będziemy mówić o cudogranicznym baza kontenerowa, czyli terminal BCT, oraz o drugim takim cudo, czyli tutaj terminal kontenerowy w Gdańsku, czyli jeden jest baza kontenerowa, drugi jest terminal kontenerowy, tak? Co byś się nie pomyliła?
Czyli to, co się celnie dzieje z tym, w tej chwili z tymi dokumentami, to tak, zgłaszamy to nasz towar do CUDO.
Zgłaszamy go do CUDO, ale żeby nie było za łatwo, możemy wybrać sobie, gdzie go przedstawiamy. Czyli na przykład, jeżeli mamy towar, który znajduje się, żeby ci to łatwo wytłumaczyć, towar, który znajduje się na terminalu BCT, będziemy zgłaszać na CUDO BCT, ponieważ lokalizacja towaru i CUDO są takie same. Ale jeżeli ten towar będzie się znajdował na nabrzeżu bułgarskim, czyli na terminalu GCT, to CUDO będzie baza kontenerowa BCT, ale miejsce przedstawienia towaru to będzie nabrzeże bułgarskie, oddział celny właśnie nabrzeże bułgarskie, który mieści się na terenie GCT i on ma funkcję właśnie wtedy tą satelicką. Czyli on czeka na wytyczne
od BCT.
Od BCT.
Muszę sprawdzić, ile metrów jest między BCT-em a GCT-em. Nigdy tego nie sprawdziłam. Szerokość basenu.
Szerokość basenu, no. Więc tak de facto GCT o niczym tak de facto nie decyduje w tym momencie, czyli ten oddział celny nabrzeże bułgarskie, tylko oddział celny jako CUDO, baza kontenerowa, fizycznie obsługuje to zgłoszenie, funkcjonariusz jest stamtąd i ewentualnie informują swoich kolegów 800 metrów dalej, czy mają do danego towaru na przykład wystąpić z rewizją, jeżeli tak, to wtedy w jakim zakresie i jaka jest decyzja. I wtedy ten oddział satelicki realizuje to, co założył oddział CUDO.
I tak samo to działa w każdym innym CUDO w całym kraju, prawda? Mają swoje oddziały satelickie i tam jest przedstawienie towaru, ale decyzję podejmuje CUDO.
Tak, po pierwsze decyzję podejmuje CUDO, po drugie pamiętamy też, że te CUDO zazwyczaj są dłużej otwarte. Czyli jeżeli mamy sytuację, że mamy możliwość zgłoszenia czegoś troszeczkę później z różnych przyczyn, to możemy oczywiście zawsze to zgłosić do CUDO. Oczywiście nie przy imporcie, bo przy imporcie nie możemy sobie tak jeździć w prawo i w lewo z tym towarem, bo ktoś musi zabezpieczyć dług celny.
Ale przy eksporcie?
Ale przy eksporcie, gdybyś miała taki eksporcik na przykład, to jak najbardziej moim absolutnie nie wiem czemu ulubionym urzędem celnym w szkoleniach jest zawsze oddział celny Żarska Wieś. Pozdrawiam. Nigdy w życiu nie miałam z nim do czynienia, ale nazwa mi się podoba. Więc jest mam taki oddział celny Żarska Wieś, który podlega pod CUDO Wrocław. I z założenia te wszystkie urzędy, które są oddziałami satelickimi, są otwarte od 7 do 15, 7.30, 15.30 maksymalnie. A potem wszystkie ich funkcje przyjmuje CUDO. Zazwyczaj czynne do 19, do 18 zazwyczaj można maksymalnie składać te wszystkie zgłoszenia celne. Jeżeli one do 18 nie zostaną złożone, to zazwyczaj przechodzą wtedy na następny dzień, czyli znowu na te normalne godziny oddziaływania. Jeżeli miałabyś taki eksport, który teoretycznie ładowałabyś w Żarskiej Wsi, to mogłabyś ten eksport odprawić do 15.30 właśnie w tym oddziale celnym, pod warunkiem, że agencja celna w odpowiednim czasie oczywiście wysłałaby to zgłoszenie do danego oddziału celnego, lub mogłabyś zgłosić go później, do tej godziny 18 jako godzina przyjęcia zgłoszenia celnego w oddziale celnym we Wrocławiu. Pozdrawiamy także.
Tak, pozdrawiamy również. Czyli jeśli mówimy o tych oddziałach celnych i o tym CUDO, to do CUDO zgłoszenia celne.
Tak.
Czyli oddziały celne musimy jeszcze jakby przyporządkować do tego naszego CUDO, żebyśmy wiedzieli, co gdzie możemy zgłosić. Czyli już wiemy, że kiedy mamy na przykład import, zgłaszamy go do CUDO, ewentualnie przedstawiamy w innym satelickim oddziale, żeby zrealizować politykę celną i na przykład jakieś obostrzenia czy jakieś zagrożenia, tak, sprawdzić, czy trzeba wykonać na przykład kontrolę WIORiN-u, WIHS-u.
Tak. Ale tutaj jeszcze tylko dodam gwiazdkę, żeby nie było tak kolorowo. Żebyś nie myślała, że zrozumiałaś wszystko, to jeszcze cudo nie zawsze przejmuje, znaczy tak, satelita nie zawsze przejmuje wszystkie funkcje od cudo. To znaczy, że są pewne rodzaje procedur celnych, czynności przewidzianych przepisami prawa celnego, w zależności od rodzaju towarów i właśnie procedur, którymi można je w danej lokalizacji obejmować i może być tak, że na Twoim satelickim, który sobie wybrałaś jako spedytor, wcale nie będziesz mogła tego zrobić, bo musisz tak jechać na cudo.
Czyli trzeba jeszcze sprawdzić, czy dany oddział satelicki zajmuje się konkretnymi sprawami, tak? Procedurami celnymi.
Bo tak.
Może się okazać, że tu jest import, a tam jest eksport.
Nie, może się okazać bardziej na przykład, że jeżeli masz uszlachetnianie, na przykład, nie wiem, odprawę czasową, czy towary akcyzowe, to pewnych zgłoszeń nie zrobisz na danym satelickim, ale zrobisz je na cudo.
Czyli słuchajcie, uważajcie z wyborem tych oddziałów celnych, bo może się okazać, że jak pojedziecie w miejsce, nie wiem, do Żarskiej Wsi, dobrze powiedziałam?
Tak.
To nie zrealizujecie części procedur, które sobie założyliście i będziecie musieli dopłacić do transportu, żeby pojechać na inny oddział. Także tutaj gwiazdka, uważajcie na tego typu sytuacje. Czyli mamy import czy też eksport, zgłaszamy się do CUDO. A do kogo zgłosimy się na przykład, kiedy chcemy otworzyć magazyn czasowego składowania?
No to jest zupełnie inny dział. Czyli wszystkie...
Żeby było łatwiej, tak?
Tak, żeby było łatwiej, mamy centralizację kas. Czyli Joanna, zgłaszasz się do kas, tak? Zgłaszasz się do kas i...
Dobra. Ale zaraz, ja wcześniej też się zgłosiłam do kas, bo się zgłosiłam do CUDO, który jest tak naprawdę pod strukturą kas, więc...
Oczywiście. Więc żeby dobrze odpowiedzieć na Twoje pytanie, to odpowiadam Ci, że trzeba się zgłosić do kas. A tak całkiem serio mamy dział współpracy z przedsiębiorcami, dział pozwoleń, który odpowiada za różne inne pozwolenia.
Czyli... Jakie pozwolenia jeszcze mogą występować?
No możesz mieć tak, możesz mieć pozwolenie miejsce uznane i o miejsce uznane występujemy do dyrektora IAS. Ale o magazyn czasowego składowania występujemy już do Urzędu Celno-Skarbowego. Żeby wystąpić o takie pozwolenia, musimy posiadać także zabezpieczenie. Czyli pozwolenie na złożenie zabezpieczenia na procedury inne niż tranzyt, tak się nazywa ten wniosek. I jego też składamy do Urzędu Celno-Skarbowego pod kątem rejestracji danego przedsiębiorcy.
Czyli regionalizacja ma tutaj znaczenie.
Tak, czyli gdybyśmy byli, załóżmy, zostańmy w tej Żarskiej Wsi, gdybyś chciała otworzyć magazyn czasowego składowania w Żarskiej Wsi, to rozmawiałybyśmy z Urzędem Celno-Skarbowym we Wrocławiu, to jest chyba Dolnośląski, z tego co pamiętam. Tak. I zgłosiłybyśmy się także do IAS tamtejszego o miejsce uznane.
Czyli tutaj już nie ma jakiejś ogólnej reguły, tylko raz mamy IAS, raz mamy KAS, raz mamy naczelników, raz mamy specjalnych dyrektorów albo oddziały zajmujące się konkretnymi sprawami.
Tak.
Czyli
tego się trzeba nauczyć.
Czyli pozwolenie na przykład o AEO albo o stosowanie artykułu 33a tak naprawdę też będzie kierowane do innych instytucji, tak?
Teraz przesadziłaś z tym AEO.
Przesadziłam z tym AEO.
Bo tak, artykuł 33a jest znowu naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego odpowiedzialnego za klienta pod kątem lokalizacji, czyli mimo, że nie wiem, robię Ci odprawę w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie, a masz siedzibę w Katowicach, to zgłaszasz się do Katowic. O swoje pozwolenie na artykuł 33a do swojego naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego. A jeżeli mówimy o AEO, to w ogóle jesteśmy w innej procedurze. Jesteśmy w tak zwanym CDS-ie. CDS to jest...
To jest kolejny trzyliterowy skrót, tak?
Tak. Customs Decision System, jak nazwa wskazuje, tak? CDS. To jest taka platforma internetowa, na której składamy wniosek o właśnie AEO, plus możemy także przez CDS-a złożyć wniosek o pozwolenie na złożenie zabezpieczenia w procedurze tranzytowej.
Bardzo pięknie brzmi. Nie będę tego powtarzać. No tak, no ale kiedy już te wszystkie pozwolenia mamy, czy to jest MCS, czy to jest 33A, czy to jest skład celny, jakby do innych oczywiście instytucji się zgłaszamy z wnioskiem o te pozwolenia, ale kiedy już je mamy i kiedy na przykład dokonujemy importu, ale chcemy najpierw ten towar przetrzymać, składować na takim MCS-ie, to co się wtedy dzieje? Czy to jest ta sama procedura, co w przypadku normalnego importu? Też do CUDO zgłaszamy ten towar? Jak to wygląda?
Jeżeli już mamy towar, który ma być wprowadzony na magazyn czasowego składowania lub na skład celny, lub WOC, czyli wolny obszar celny, to rzeczywiście mówimy już wtedy o tym urzędzie celnym nadzorującym i kontrolnym. Czyli to w pozwoleniu już jest wskazany urząd, który się nami opiekuje, który odpowiada za to, że dany towar, który znajduje się w obszarze tym wyznaczonym tego magazynu czasowego składowania, czy składu celnego, czy WOC-u, jest przechowywany w sposób prawidłowy i wtedy w pozwoleniu mamy informację, do którego urzędu mamy to zgłaszać.
Czyli wówczas już nie stosujemy tej zasady z CUDO?
Nie stosujemy, możemy mieć też centralizację. Pamiętaj, że możemy mieć jednego przedsiębiorcę, który ma w całej Polsce 5 magazynów czasowego składowania i każdy w innej lokalizacji.
I wtedy będzie miał 5 różnych urzędów, do których nadzorujących, do których zgłasza te towary?
Może, ale nie musi. Nie chciałabym tutaj, że tak powiem,
czyli znaczyć materiału. To zależy
od tego, czy mają odprawę scentralizowaną, czy są firmą międzynarodową i mają centralną ewidencję, czy mają ewidencję po prostu w każdej lokalizacji osobno.
Ale tak czy siak jest to wskazane w pozwoleniu, że tak. Wiemy wtedy, do kogo mamy zgłaszać towary.
Dokładnie tak.
Czyli to też zupełnie inaczej już wygląda ta procedura, nawet jeżeli potem dochodzi do importu. Już co tak, do nas nie interesuje.
Generalnie zasada jest jedna, jeżeli mówimy o przedstawianiu towarów, tak? Czyli my mówimy przedstawianie towarów w języku agencji celnej oznacza przedstawienie towaru do dyspozycji organów celno-skarbowych. Czyli jeżeli spedytor usłyszy przedstawienie towaru, właśnie to w zamyśle powinien sobie doporozumieć. I to przedstawienie towarów do dyspozycji organów celno-skarbowych odbywa się w 3 miejscach. Odbywa się w oddziale celnym.
Ale nie naraz.
Nie naraz. Albo w oddziale celnym, czyli to, co mówiłam, na samym dole tej naszej struktury KAS, albo na miejscu uznanym, albo na miejscu wyznaczonym.
I również, jeśli chodzi o miejsce uznane, to w takim pozwoleniu jest informacja, do jakiego urzędu się...
Ono podlega i trzeba złożyć zabezpieczenie, że jeżeli chciałabyś zrobić import, to musisz mieć na nie zabezpieczenie. W przypadku procedur wywozowych możesz zrobić eksport z miejsca uznanego jeszcze, bo tutaj czekamy na te zmiany, które mają wejść w życie. Więc z miejsca uznanego możesz zrobić eksport jeszcze w procedurze standardowej lub uproszczonej i wtedy ma to takie same przełożenie, jakbyś zrobiła go z oddziału celnego.
Oni coś nie nudzą się w tej Komisji Europejskiej, ciągle wprowadzają nam nowe zmiany.
Tak, zdecydowanie tak.
Tak, nie może być nudno.
Nie.
Także jeżeli chodzi o te urzędy, to dla spedytora czy dla przewoźnika, który taką odprawę dokonuje, najważniejsze jest to, czy on to zgłasza do jakiego konkretnego CUDO musi się zgłosić, tak? Tak naprawdę z naszej rozmowy wynika taka prosta, praktyczna zasada. Sprawdzamy CUDO, jaki zakres działania ma oddział satelicki, żebyśmy wiedzieli, czy możemy, czy nie możemy się do niego zgłosić z daną procedurą.
Dokładnie tak.
A jeśli chodzi o pozwolenia na przykład na magazyn czasowego składowania, czy skład celny, czy WOC, to tutaj mamy informacje w pozwoleniach. Bez względu już na to, jaka instytucja, jaki organ wydał te pozwolenia, to w pozwoleniach mamy informacje, do kogo się mamy zgłosić.
No i przede wszystkim na deklaracji czasowego składowania mamy tę informację, pod który urząd ten dany towar podlega. Mamy też urzędy tutaj, uzupełniając troszeczkę jeszcze naszą dywagację urzędową, mamy też urzędy na poziomie europejskim. Tutaj musimy pamiętać o tym, że na przykład w przypadku transportów drogowych jadących pod tranzytem będzie znaczenie miało, przez jaki urząd celny graniczny lub tranzytowy dany towar będzie się przemieszczał, bo to też musimy w zgłoszeniu celnym w momencie, kiedy je przygotowujemy, podać. Tak? Czyli jeżeli mamy przesyłkę na przykład do Wielkiej Brytanii, i ona będzie realizowana transportem drogowym, to musimy w momencie przedstawienia towarów Żarskiej Wsi do CUDO Wrocław, musimy też podać w zgłoszeniu celnym, czy on będzie jechał, nie wiem, przez Rotterdam, czy przez Calais, czy przez Dunkierkę. I wtedy musimy też zastosować odpowiedni kod urzędu celnego.
Reasumując, jeżeli mówimy w perspektywie całej Unii Europejskiej, a nie tylko Polski, to mówimy również o kodach danego urzędu celnego, które możemy znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.
Tak, dokładnie. Także będziemy tutaj mówić zawsze o różnego rodzaju kodach w przypadku naszych zgłoszeń celnych. Czy to będzie kod urzędu celnego, czy to będzie kod taryfy celnej. Zawsze będziemy mieć do czynienia z jakiegoś rodzaju kodowaniem.
I te kody również później są na dokumentach celnych, prawda?
Oczywiście i zawsze można je też znaleźć, to odkodowanie, za pomocą różnych przeglądarek europejskich lub krajowych.
Czyli w Polsce CUDO, w Unii Europejskiej, strona Komisji Europejskiej i szukamy kodów naszych przejść granicznych. Tam chyba też są zawarte godziny otwarcia, prawda? Tak jak w przypadku CUDO, godziny otwarcia i to, czym zajmuje się dany urząd.
Tak, dokładnie. Czyli po wejściu na stronę Komisji Europejskiej zawsze możemy znaleźć informacje o tym, czym dany urząd celny się zajmuje, czy to w ogóle może być urząd, w którym zrobimy wyprowadzenie, czyli zgłosimy towar do odpowiedniej procedury, czy to będzie wywóz, czy to będzie tranzyt. Znajdziemy godzinę otwarcia, znajdziemy nawet na numer telefonu do sekretariatu.
Do sekretariatu. Jeśli odbiorą, miejmy nadzieję, że tak. Zawsze oczywiście możecie się zgłosić do nas z takimi pytaniami, jeżeli macie wątpliwości, że macie potrzebę takiej odprawy w Unii Europejskiej, również pomożemy. Dziękuję Ci, Joanna, bardzo za odczarowanie kolejnego tematu celnego.
Dziękuję i życzę wszystkim prawidłowych kodów.
Pozdrawiamy naszych słuchaczy i zapraszamy do następnych celnych tematów.
Dziękuję.